proszę Państwa, teraz już audycja czytać, aby być mądrym. Proszę Państwa, mądrzejszym się jest i lepszym, jak się czyta dobre rzeczy. Bardzo dużo jest książek, czasopism, pism różnych, które są, nie zawsze dobre. Nie zawsze dobre. Musimy dobrze wybierać. To tak samo jak z żywieniem. Wybieramy dobre, zdrowe rzeczy do jedzenia, to wtedy człowiek jest zdrowy. Wybiera byle co. To jest takie byle co, proszę Państwa. A dzisiaj, teraz czytać, aby być mądrym. I pierwsze spotkanie ze znanym nam już panem Zbigniewem Tomaszem Nowakiem. Książka Otruj organizm i żyj dłużej. Tak, zapraszamy.
Czy już... Zacznie szczęść Boże.
Szczęść Boże,
proszę ojca,
panu.
Panie radio słuchaczy.
Panie Zbigniewie, panie Tomaszu. Tak. No, tych Nowaków to jest dużo na świecie, prawda?
Bardzo dużo. No. Ale dwuimiennych chyba mniej.
Nowak, ale to jest taki Nowak odnowy. Pan wprowadza nowe rzeczy, stare, ale nowe dla wielu ludzi. Właśnie zdrowie, prawda?
Tak,
i te wszystkie zioła. Skąd pan tyle rzeczy wie?
No, proszę ojca, to jest moja pasja, która trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat. A ojciec wie, jak coś jest związane z pasją,
tak.
To jest takie trwałe i jak... to jest takie twórcze. No ja do tego dążę cały czas.
Tak, no książek pan napisał, Boże, wiele, tak, no chyba blisko 50, prawda?
Już ponad, proszę ojca, ponad 50. Sama Fundacja Nasza Przyszłość kilkanaście książek moich wydała. Mhm.
Także... Tak, a pan współpracował z ojcem Grzegorzem Sroką.
Też, oczywiście, świętej pamięci. To był mój taki przewodnik. I to jest, to był
I
chyba
ojciec Grzegorz Sroka, ojciec Grzegorz Sroka, gdzie on był?
On był ostatnie dni posługi, no kilkanaście lat, kilkadziesiąt w zasadzie, to był Rychwałd koło Żywca.
Tak.
Piękne okolice, czysto ekologiczne. Tam była infirmeria zielarska ojca Grzegorza, gdzie przygotowywał swoje mieszanki, krople. Tam ludzie przyjeżdżali po poradę. Ja tam często też gościłem u ojca. Zresztą chyba byłem jedynym człowiekiem, który z ojcem Grzegorzem publikował w ogóle. Bo ojciec Grzegorz raczej nie publikował z nikim. A nam się udało stworzyć kilka takich opracowań, które wydaliśmy wspólnie. Także no, ojciec Grzegorz już odszedł do wieczności kilkanaście lat temu, ale pozostawił po sobie wiedzę taką, która na pewno przypomina tę starą prawdę, że zioła to zdrowie. A ja chcę to też ciągle przypominać.
Przepraszam, panie Zbigniewie, jeżeli mogę tak, zioła dobrze, ale zioła zbierane w czystym środowisku też.
Oczywiście.
Nie tak na przykład zioła zbierane gdzieś tam, gdzie jest pełno chemii.
Przy ulicach, czy przy zakładach przemysłowych, czy tak. Przy rzekach zatrutych, oczywiście. Zawsze to podkreślam. Ale póki co, to jeszcze Polska słynie do właśnie z tego, że mamy dziewicze tereny, dziewicze łąki, pastwiska, gdzie rośnie bardzo dużo roślin leczniczych, ale do tego jest potrzebna wiedza, tak jak ojciec powiedział na samym początku. Czytać, aby być mądrym.
Ale mądre wiedzę, rzeczy, mądre rzeczy czytać.
Mądre rzeczy, oczywiście.
Tak, takie, a nie które... tak zaśmiecać swój umysł,
tak jest,
serce
nie po
tym...
To... żeby kupić kolejną książkę, żeby stała gdzieś, bo ładnie wydana.
Albo jakąś
gdzieś...
gazetę, która...
Tak jest.
Która, tam pełno obrazków niby, a to no niszczące. Trzeba zobaczyć, czy ja się jestem zbudowany, czy staję się lepszy, czy gorszy, prawda?
Pod każdym względem.
A więc to odtrój organizm i żyj dłużej. Boże, ale wie pan co? Jak te zioła, no to trzeba tyle robić tego. Co na przykład pan myśli o tych ziołach? Ja na przykład lubię herbatę zieloną. Nie wiem, czy dobrze, czy nie.
Bardzo dobrze, bo są jeszcze różne zielone herbaty.
Ale wie pan, ale to są w tych torebkach takich.
Nie, w torebkach nie, proszę ojca. Liściasta, dlatego że torebki...
Ale skąd te liście wziąć? My tu nie mamy.
No, są takie herbaty też liściaste. Ja zawsze nawet czarną herbatę, to nigdy nie kupuję czarnej herbaty w tak zwanych fiksach, w tych torebkach. Dlatego że te torebki, ten papier już zawiera różne związki...
Chemiczne.
Chemiczne, które są nieobojętne dla naszego zdrowia. Nawet ten klej, który skleja te torebki, bo tam przecież musi być to sklejone, żeby się to nie rozsypało, jak my zapalimy.
No tak.
To też jest chemia. Ludzie nie zwracają na to uwagi.
No to niech pan patrzy, to przez wszystkie lata nas tak trują, no.
No trują. Okazuje się,
to
że...
To te kucharki są też takie, te kobiety, znowu
no
przez
tak,
te kobiety.
No tak, bo ulegają temu, co jest reklamowane, a reklamowane jest przeważnie to, co jest tanie.
Może
zwykle
mam nadzieję, że nasze panie słyszą to.
A drogie, jeśli chodzi o sprzedaż, bo największe zyski z tego są. Pewne tutaj przyprawy już pewnie dawno na Zachodzie są już wycofane, a u nas się reklamuje, no bo się na tym zarabia.
Tak, no właśnie, czyli, ale czy można kupić takie zioła, takie, jak pan mówi, te liście?
Oczywiście, że tak. Tylko zawsze trzeba zwracać, proszę ojca, proszę radio słuchaczy, na opakowaniu, co jest napisane. I jest tam zwykle, jeśli jest to produkt ekologiczny, to jest tam taki znaczek, taki listek z kropek. Na to trzeba zwracać uwagę, bo to gwarantuje nam produkt, który pochodzi z upraw ekologicznych.
Ale proszę pana, dobrze, a czy nie oszukują tu?
Nie, proszę ojca, dlatego że są kontrole prowadzone. Ja teraz niedawno rozmawiałem z takim moim kolegą, który właśnie ma takie produkty ekologiczne i tam co pewien czas są kontrole i gdyby ktoś na przykład uchybił i wprowadził jakiś produkt nieekologiczny, który nie ma certyfikatu ekologiczności, no to dotkliwe kary są za takie właśnie praktyki. Mhm.
Czyli tyle już wiem, dobrze. I
lepiej
dalej.
Zapłacić więcej trochę, a mieć pewność, że to jest produkt ekologiczny.
To a nie samo w tych torebkach. No, ojciec Janusz czasem kupuje taką herbatę, taką i ciągle w tych torebkach.
Ale ojciec Janusz też kupuje, proszę ojca, bo myśmy rozmawiali, przeróżne właśnie zioła, które są ekologiczne, on mi też pokazywał. Tak, jak najbardziej, podziwiam wiedzę ojca Janusza.
To skąd, gdzie on to chowa w takim razie?
Może trzeba dla siebie.
Nie, żartuję
nie,
sobie.
Nie, ja też żartuję.
Ja go zaczepiam, bo on teraz wyjechał, ma parę dni urlopu, może mnie słyszy.
Pozdrawiamy ojca Janusza.
Tak. No ale to mógłby być takim nadwornym zielarzem naszym, ale to do
tak,
tego to trzeba mieć...
Tak, my całe godziny przegadaliśmy właśnie na temat ziół.
To trzeba być takim konsekwentnym bardzo. Tak, no to słuchamy jeszcze dalej. Odtrój
no,
ten organizm.
Ta książka Odtrój organizm i żyj dłużej to jest książka, taki poradnik dla wszystkich osób, które chcą zachować zdrowie, które chcą żyć dłużej, przy pomocy odtruwania, bo okazuje się, że Światowa Organizacja Zdrowia już dawno nam powiedziała, że ponad 80% chorób, które w tej chwili dotykają człowieka, ma swoje źródło właśnie w zatrutym środowisku, szczególnie w zatrutej wodzie. Okazuje się, że w samej Polsce ponad 1 000 000 rodzin ma wodę zatrutą azotynami. O tym się mało mówi.
A gdzie oni to mają? W czym to jest?
No nie wiem, ale ja właśnie pisząc tę książkę Odtrój organizm i żyj dłużej, zgłębiałem tutaj takie informacje zawarte w takim raporcie, z którego wynikało, że właśnie tak jest. Często jest tak, że ta woda nie jest właściwie oczyszczona. Oczywiście są takie miejscowości, gdzie nawet woda w kranie jest zdrowsza od tej, którą nam się oferuje w tych plastikach, bo to jest kolejny problem. Ludzie kupują wodę mineralną, źródlaną w plastikach, a plastiki też nie są obojętne.
No właśnie, ja też dostałem tu wodę z plastiku przed chwilą.
No właśnie.
No macie. Bo teraz to widzi pan, to w tym radiu nas trują też.
A w Kanadzie i w Japonii już dawno pozbyto się plastików. Tam nie wolno stosować żadnych plastików do opakowania. U nas...
O nie, proszę pana. Właśnie, że widziałem, jeszcze jest pełno plastików.
Ale w Kanadzie podobno i w Japonii zabronione jest stosowanie.
W Kanadzie widziałem.
Tak?
Tak.
No
tak.
To widocznie ja zgłębiałem takie informacje,
może teraz jest inaczej, no miejmy nadzieję.
A u nas tylko póki co zabronione są plastiki do opakowania żywności dla dzieci. A okazuje się, że w tych plastikach jest bisfenol A, który jest bardzo niebezpieczny. Jest mnóstwo na ten temat wyników badań, które wskazują, że nawet prowadzi nadużywanie tego bisfenolu A prowadzi na przykład do bezpłodności.
I pewno rakowe sprawy
i
też.
I też oczywiście nawet do chorób neurodegeneracyjnych. Też zgłębiałem takie informacje nie tak dawno, które mnie samego przeraziły, no ale póki co wycofano szkło, bo podobno ciężkie, nieekonomiczne, a szkło jak się okazuje najlepsze. I ja bym sobie, moim marzeniem jest, żeby znów wróciło
oczywiście
szkło do opakowania mleka, do opakowania wody, napojów i tak dalej, i tak dalej. A jeśli jeszcze w takim opakowaniu plastikowym jest jakiś napój kolorowy, zielony, czerwony, za grosze, jeszcze słodzony jakimiś cyklaminianami na przykład, no to jest o zgrozo. Ludzie nawet nie wiedzą, co kupują. To kosztuje około 80 groszy w tych marketach, a jak przychodzi fala upałów, ludzie całymi zgrzewkami to kupują i trują siebie i dzieci, całą rodzinę. A ostatnio nawet, proszę ojca, rozmawiałem z takimi ogrodnikami ekologicznymi, którzy mówili, że nawet na wsiach poszło w zapomnienie robienie kompotów. Owoce się marnują często pod drzewem. Ludzie nie gotują kompotu, tylko idą do marketu i kupują całe zgrzewki tych kolorowych napojów.
I wie pan co jeszcze? Idą do marketu i kupuje ogórki gdzieś tam w tym słoiku. Ten buraki w tym słoiku i tak dalej.
No bo się nie chce zrobić. Bo poszło w zapomnienie.
To u nas kucharki tak robią.
No to trzeba robić przetwory na zimę. Ja nawet napisałem
ja
taką książkę,
chce,
Domowa Spiżarnia Zdrowia. Przetwory, które leczą.
Ale to trzeba, to jest robota.
No jest robota, ale to się opłaca. Kiedyś w latach PRL-u nawet to robienie przetworów to było takim świętym niemal obowiązkiem. Ludzie siedzieli, przerabiali wszystko, do każdego buraczka, do
jesień
każdego...
Jesień się zbliży, jesień robili wtedy kapustę, nie?
Tak jest.
Tak.
I to kiszoną. Nawet ludzi trochę jednoczyło, bo ludzie siadali, rozmawiali ze sobą, a dzisiaj nie potrafią rozmawiać.
I do żana.
No tak. I kupują i myślą, że po co robić, marnować czas, jak można wszystko kupić w sklepach.
Bo kolorowe, ładnie zapakowane.
A tam jest mnóstwo chemii. A mamy owoce i warzywa dosłownie czasami za grosze. Ja ostatnio, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, rozmawiałem z takim producentem porzeczki czarnej, który zapraszał na swoją plantację, żeby zrywać za darmo, bo po 25 groszy kupują na skupach, a jego zbiór kilograma porzeczki czarnej kosztowałby 40 groszy, czyli on by musiał jeszcze 15 groszy do tego dołożyć, chociaż te grosze to brzmią skandalicznie. Porzeczka czarna powinna kosztować przynajmniej według mnie, bo taka jest zdrowa, 50 zł za kilogram. A to się wszystko potem marnuje. To samo teraz z aronią. Jak ja jeżdżę po Polsce, ja widzę, ile aronii się marnuje, bo nikt tego potem nie zbierze, bo nie chcą kupować, albo kupują za grosze. A to jest skarb dla zdrowia. Aronia bardzo na przykład przydaje się, i porzeczka czarna też, w odtruwaniu organizmu z toksyn. I to takiemu kompleksowemu odtruwaniu, o czym ludzie często zapominają, bo udowodniły to badania naukowe, że na przykład owoce aronii potrafią odtruwać wątrobę, trzustkę, cały organizm i mózg z metali ciężkich, co jest bardzo trudne do wykonania, na przykład z ołowiu czy z rtęci. To wykazały badania naukowe i o tym piszę właśnie w tej książce Odtrój organizm i żyj dłużej, bo w tej książce podaję różne właśnie takie sposoby, jak odtruwać organizm kompleksowo. Czyli nie tylko na przykład wątrobę, trzustkę, ale na przykład mózg, serce. Serce też jest zatrute różnymi związkami niebezpiecznymi dla zdrowia, które pogarszają oczywiście jego funkcję. Tak. Często o tym zapominamy, a na przykład na wyciągnięcie ręki mamy głóg, już niebawem. Owoc głogu bardzo dobrze przydaje się w odtruwaniu mięśnia sercowego.
Panie Zbigniewie, tak, tę książkę bardzo łatwo się czyta. One nie są długie, te rozdziały, prawda?
Oczywiście.
Tak. Na przykład otworzyłem syntetyczne leki silnie działające i to jest właściwie to troszkę więcej niż jedna strona, nie jedna kartka. Prawda?
No bo leki też mogą zatruwać organizm. Tak. Te, które
farby,
systematycznie stosujemy.
Fale koloryzujące włosy.
No też właśnie. Też zapominają panie o tym, że jeśli chodzą do fryzjera i farbują włosy często, to te związki toksyczne z farb też mają zdolność przenikania do organizmu i też prowadzą na przykład do raka piersi, o czym się nie mówi często. Mhm. Albo na przykład powiedzmy, jeśli chodzi o zatrucie wątroby. Wątrobę, jeśli mamy zdrową, to ona potrafi nas otruć ze wszystkiego, co my dostarczamy wraz z żywnością, wodą i tak dalej, i tak dalej. Ale kto ma dzisiaj zdrową wątrobę? O wątrobę trzeba dbać. Ludzie zapominają zupełnie o wątrobie. A to jest taki wspaniały filtr w organizmie. I właśnie też w książce o tym również piszę, bo o wątrobę trzeba dbać nieustannie. Na przykład stosując ostropest plamisty. On jest bardzo modny, jeśli chodzi o odtruwanie wątroby w ostatnim czasie. No i tutaj właśnie podaję różne właśnie takie przepisy w tej książce, co z tego ostropestu zrobić, bo można nawet z dodatkiem zmielonych nasion ostropestu upiec domowy chleb.
Mhm. Patrzę tak na to wszystko, proszę pana, słucham pana i patrzę na poszczególne rzeczy. Jest bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy tu jest. Nic tylko brać i czytać.
No bardzo dziękuję, proszę
ojca. To właśnie no, taka mama, babcia, dla całej rodziny potrafi później jakoś tak rodzinie pomóc, prawda? Żywić zdrowo, używać ziół, a nie, prawda?
Oczywiście, bo kuchnia i spiżarnia to są najlepsze apteki.
I robić przetwory samemu, a nie ze sklepu.
Oczywiście, tym bardziej, że mamy tanie owoce, tanie warzywa. To naprawdę nie jest aż takie wielkie poświęcenie,
a nie konserwanty,
a korzyści niewspółmierne.
Później. Pełno konserwantów różnych. W tych restauracjach na przykład, wie pan, jak się tak jeździ po świecie, jak zjem w restauracji i czuję się niedobrze.
No tak.
A niby tak podane, tego tam, takie bajery, prawda? A człowiek się czuje niedobrze. W takiej Ameryce czy w Niemczech.
W ogóle zapomniano o przetworach, proszę ojca. To tylko jeszcze u nas czasami pamiętają babcie.
Nawozy sztuczne, konserwanty, to wszystko razem.
Robią dla całej rodziny i bardzo dobrze. Kiedyś po spotkaniu autorskim podeszła taka starsza pani do mnie i mówi, że robi dla całej rodziny przetwory. Ja mówię, a gdzież takie babcie są? No. To jest wielka pochwała, dlatego że tak jak powiedziałem, dobrze zaopatrzona spiżarnia na zimę to jest lepsza, jak najlepsza apteka.
Panie Zbigniewie, musimy kończyć. Książka Odtrój organizm i żyj dłużej, ale pan napisał już blisko 50 książek, wiele artykułów już.
Między innymi w naszym dzienniku w kartki.
W naszym dzienniku też. A czy pisze pan...
I w naszej rodzinie miesięczniku.
Tak, w naszym... A czy w Szlachetnym Zdrowiu już pan pisał?
Tak, o właśnie, jeszcze w Szlachetnym Zdrowiu, tym nowym piśmie również publikuję co miesiąc. Zapraszam do czytania tego pisma, bo to jest bardzo pouczające pismo, właśnie które propaguje zdrowy styl życia w zgodzie z naturą. W zgodzie właśnie
i do tego,
z siłami,
proszę państwa, zapraszamy. Zdrowy duch, zdrowe ciało. O tym dbajmy. Dziękuję, panie Zbigniewie.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę państwa, później podam jeszcze telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Zobaczcie państwo też tak samo splendor24.pl w internecie to jest też. Ale pytajcie, jak do nich zadzwonicie, jakąś książkę kupicie, niech wam też przyślą splendor24.pl i zobaczycie, co wy możecie dać innym, zobaczyć, czy dla zdrowia ducha, czy dla zdrowia ciała, czy dla dziecka, czy dla młodzieży. Są różne rzeczy. Tutaj propozycje, bardzo krótko o każdej pozycji, o tych artykułach też, bo to są też tak samo i różne spożywcze rzeczy świętej Hildegardy i tak dalej. No różne rzeczy, proszę Państwa, zobaczycie sobie sami. Tak, i odbieramy następnego gościa. Witamy, pani Małgorzata Nawrocka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, ojcze, serdecznie.
Teraz serdecznie witam pani Małgosiu i dziękujemy za to, co pani robi dla dzieci. A pisze pani dla dzieci dużo dobrych rzeczy. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat przynajmniej sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. I właśnie tu czytanie z dziećmi i dla dzieci i same dzieci też. To bardzo, bardzo dużo daje. Dzisiaj książka pani Pio, chłopiec, który wygrał. Ja pamiętam, proszę panią, byłem chłopakiem chyba w 5. klasie, czy w 4. I dostałem taką książkę przepisaną na maszynie, oprawioną dobrze. I to coś o ojcu Pio, pierwszy raz. Czytałem jak coś, jak niesamowitą powieść.
Bo to jest taka postać. I
tak,
chodzi
pierwszy
o to, że...
raz. Tak. Ojciec Pio, ten wielki, święty, charyzmatyk, stygmatyk, prawda?
Także ojcze, właśnie my to wiemy jako dorośli, bo mieliśmy szczęście, że właśnie w młodości naszej dzieciństwie dbano o to, żebyśmy tę postać niezwykłą poznali. Natomiast zdarza się, że współcześni rodzice zabiegani, zagonieni zapominają troszkę o tym, żeby pokazywać swoim dzieciom postaci świętych właśnie jako wzorce osobowe do wychowania.
Przepraszam, jeżeli mogę pani Małgosiu, a idą za jakąś reklamą.
No
i
właśnie.
Na przykład Harry Potter, czy jakieś inne, i zatruwają
i
to dziecko, prawda? Już od początku. Nie zatruwać ducha.
No właśnie o to nam chodzi, dlatego powstają współcześnie napisane książki o świętych, żeby okazało się, że dziecko współczesne, wychowane w tym świecie, w XXI wieku, naprawdę może zaprzyjaźnić się z postaciami świętych, bo one są uniwersalne i są to autorytety na wieki. To nie jest chwilowy idol z okładki, z gazetki, z reklamy, prawda, z jakiegoś tam kolorowego papierka wrzuconego nam do skrzynki pocztowej. To są ludzie, którzy zweryfikowali się. Historia pokazała, że to, co głosili, to jak żyli, ich heroiczne cnoty, ich nadzwyczajne poczucie humoru, ich taka codzienna dzielność, walka o swoją świętość, miłość do Boga. To wszystko są cechy uniwersalne.
I to są ludzie, często my możemy myśleć, że święci to tacy nierealni, tacy chodzący nudziarze, wywrócone oczy.
Tak, tak.
Prawda?
Więc chodzi o to dokładnie, to są... tak jak ojciec mówi. Więc chodzi o to, żeby pokazać dziecku współczesnemu żywą postać. To nie ma znaczenia, w którym roku się urodziła tak naprawdę. Ona się rodzi dziś w oczach dziecka, w sercu dziecka, kiedy opowieść jest...
I to są bardzo, to są realiści, prawda?
Ależ jak najbardziej.
To są realiści, tylko nie są przesiąknięci tym złym.
Prawda? Dokładnie tak. Są to ludzie, którzy umieli dokonywać w życiu wyboru. A tak naprawdę my, rodzice wychowujący dzieci, moim zdaniem najbardziej, najczęściej powinniśmy zadbać o to, żeby uczyć nasze dzieci dobrych wyborów. Bo jest taki wiek, kiedy one już wyskoczą z domu. Czasami wcześniej, czasami później. W środowisko szkolne, rówieśnicze, gdzieś na studia, czasami na koniec świata. I jeżeli nie nauczymy właściwego wybierania, to nie nauczymy niczego tak naprawdę, bo potem już rodzic jak anioł stróż nie będzie chodził, prawda, i sprawdzał, czy koszulka spocona, czy obiadek zjedzony, czy paciorek zmówiony, tylko trzeba wychować dziecko do wybierania samodzielnego. I właśnie postaci świętych to są te postaci, które przez swoje życie udowodniły, że jak raz, prawda, uczyniwszy na całe życie wybór, umiały wybierać w każdej chwili. I teraz ta książka Pio, chłopiec, który wygrał, który właśnie z radością zadedykowałam świętemu ojcu Pio, była napisana na 50-lecie jego śmierci. Dokładnie we wrześniu mija 50 lat śmierci świętego ojca Pio i 100-lecie stygmatyzacji, bo wiemy wszyscy, że ten niezwykły mistyk miał stygmaty przez 50 lat swojego życia.
Muszę pani powiedzieć, co to są stygmaty, bo nie wszyscy mogą...
Są to znaki męki Chrystusowej w sposób cudowny, nadprzyrodzony, pojawiający się na ciele ludzkim w różnych miejscach. Takie rany krzyża albo jakieś tam ukryte, prawda, bywają rany, które odnawiają się, są na stałe lub pojawiają się czasami niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, psychologicznego. Jest to ewidentnie działanie mocy boskiej, nadprzyrodzonej w ciele tej konkretnej osoby, zatem też w jego duszy. Jest to świadectwo też, tak jak relikwie, świadectwo obecności Boga na ziemi w taki sposób, no dla nas niecodzienny. I dla mnie taka badawcza praca przy biografii ojca Pio założyłam sobie dwa cele. Po pierwsze, chodziło o napisanie książki o dzieciństwie świętego ojca Pio, bo jest to książka przeznaczona dla dzieci, więc chciałam tego bohatera pokazać wtedy, kiedy właśnie rodził się, dorastał, był chłopcem. I cała historia kończy się w związku z tym na 16 roku życia tej świętej postaci, w momencie, kiedy Franek Forgione, ojciec Pio, potem w zakonie, trafia do zakonu w Morcone i to jest właśnie jakby finał mojej historii, plus oczywiście trzeba jeszcze w jednym rozdziale zamknąć dalszy etap życia, ale to już tak tylko zarysować dzieciom. Więc pierwszym celem było opisanie dzieciństwa, a celem drugim było zweryfikowanie mitologii. Ponieważ tak jak ojciec zauważył, tutaj powiedzieliśmy to oboje, ojciec Pio jest tak barwną postacią, mistyczną, charyzmatyczną, cudotwórczą, że wokół jego osoby trochę takich apokryfów tutaj cudzysłów narosło, tak jak, prawda, jak wokół wszystkich legend takich. I ojcowi kapucyni, którzy udostępnili mi materiały historyczne i dużo pięknych fotografii też jest w tej książce, zatem we współpracy z nimi powstawała ta książka, pomogli mi zweryfikować te legendy o dzieciństwie świętego ojca Pio od faktów. I udało nam się chyba opisać w sposób taki bardzo ciekawy, humorystyczny, radosny, a jednocześnie głęboki i prawdziwy, dokładnie to, co się w życiu małego Franka Forgione zadziało. I to, co mnie zachwyca, ojcze, to jest właśnie to, że jego dzieciństwo naprawdę było równie niezwykłe, jak jego dorosłe życie. Ale w tej książce nie ma legend, nie ma bajek. Z tej książki naprawdę można poznać fakty z życia osoby, która została w nieprawdopodobny sposób potem już przygotowana do nieba, już żyjąc tutaj na ziemi. I są przepiękne ilustracje. Udało mi się znaleźć młodą artystkę, panią Ewę Sadurską, która i mamy tutaj i suszone rośliny, i malowane kamienie, i akwarele, i fotografie właśnie od kapucynów udostępnione, i jakieś takie malarskie obrazy. I to wszystko w sumie tworzy przepiękną szatę graficzną, a każdy rozdział, a ich jest 30, rozpoczyna się taki, wymyślałam sobie myk, bo dzieci tak lubią, rozpoczyna się od tego samego zdania, mianowicie wyobraźcie sobie na przykład stare drzwi. I przez opis starych drzwi popycham historię dalej, opowiadam, co się za tymi drzwiami stało i cała ta historia ojca Pio się toczy. Albo wyobraźcie sobie osła. No i oczywiście od historii osła opowiadamy tam, co dalej w Pietrelcinie, co na polu, co mama robi, co tata robi, jak pomagał przy tym Franek. Albo wyobraźcie sobie piękne sierpniowe popołudnie. No i zaczynamy najpierw marzyć o sierpniowym popołudniu, a potem opowiadamy, co się zadziało, jak tam spotkał jakiegoś ojca kapucyna po raz pierwszy, zobaczył jego brodę. Czyli udało się też, co mnie bardzo cieszy, stworzyć taki współczesny jednocześnie świat, który się pięknie klei z tym światem sprzed 100 lat ojca Pio. Bo jest trudno współczesnemu dziecku opisać w sposób taki fascynujący chłopca włoskiego z końca XIX wieku, bo to jednak jest odległość w czasie duża, ale kiedy się te motywy współczesne i to serce dziecięce wciąż tak samo czyste i otwarte i właśnie dziecięcą wyobraźnię sklei z czasami dawnymi, to z tego miksu, ja lubię tak pisać, wychodzą zawsze takie właśnie piękne obrazy i się nagle okazuje, że ten chłopiec sprzed 100 lat czy 150 to jest naprawdę ktoś bardzo fascynujący i wyjątkowy i tak naprawdę mógłby być kolegą ze szkolnej ławki, a ponieważ ma wiele zalet i jest cudownym dzieciakiem i wesołym i mądrym, to każdy z nas mógłby się z nim zaprzyjaźnić. I w ten sposób właśnie powstała książka Pio, chłopiec, który wygrał. Ku mojej wielkiej radości, wielkiej mojej naprawdę radości, już znajduje swoich bardzo życzliwych czytelników. Kochają dzieci tę książkę, kochają rodzice właśnie za to, że ona umożliwia współczesnemu dziecku zaprzyjaźnienie się z wielką postacią świętego w sposób taki naturalny, radosny, jednocześnie mądry, bo to był bardzo mądry dzieciak. Nigdy nie obraził swojej mamy ani ojca. Wyobrażacie sobie?
Dziękuję serdecznie.
Opisuje 16 lat życia ojca.
Pani Małgosiu, bardzo dziękuję.
Dziękuję nawzajem.
Więcej w pani pozycjach. W ogóle radzę szukać, proszę państwa, właśnie książek pani Małgorzaty Nawrockiej dla dzieci. W jakim wieku dzieci?
Ojcze, ta książka konkretnie przeznaczona jest moim zdaniem dla czytelników w wieku tak 6-12, to 5-12, to byłoby najciekawsze, bo potem to już polecam inne, jeśli mogę, moje książki dla nastolatków, powieści głównie, natomiast ten wiek 6-12 to powinien być satysfakcjonujący, jeśli chodzi o Pio, chłopiec, który wygrał tę książkę. I Fundacja Nasza Przyszłość oczywiście mają u siebie.
Bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Proszę państwa, a więc pani Małgorzata Nawrocka. Zapamiętajmy to nazwisko, szukajmy książek właśnie pani. Dla dzieci większych, dla młodzieży.